20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej i czytajmy od wiersza 4, bo od tego wiersza zaczyna się do wiersza 6 to przykazanie drugie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Drugie przykazanie ma wielkie znaczenie dla Kościoła. Pierwsze definiuje, kto jest prawdziwym Bogiem. Drugie mówi, jak należy służyć prawdziwemu Bogu. Pierwsze wskazuje na obiekt najwyższej miłości i czci, naszej miłości. Drugie natomiast na sposób jej wyrażania. Mówiono o tym, w jaki sposób Bóg powinien być czczony. Przypomina ono nam również o tym, że oddawanie chwały i czci może być nieprawidłowe. Chce ono nas uwolnić od tego wszystkiego, co może być powierzchowne, materialne, formalne, co nie niesie chwały wszechmogącemu Bogu. To drugie przykazanie wzywa nas też do tego, by między nami a Bogiem nie pojawiły się tylko poważne grzechy, ale by też się nie pojawiło to, co my często ośmielamy się nazywać świętym i dobrym, a co nie jest Bogiem ani Chrystusem. Przykazanie to zabrania fałszywych form kultu, a w szczególności zakazuje oddawania czci Bogu za pośrednictwem obrazów lub rzeźb. Występuje przeciwko wszelkim niewłaściwym formom kultu religijnego. I różnica między pierwszym a drugim przykazaniem jest naprawdę niewielka. Stąd udało się tym, którzy wprowadzili w dość późnych czasach kult obrazów, figur, rzeźb, w bardzo łatwy sposób udało się zatrzeć tę różnicę między pierwszym a drugim przykazaniem i wyeliminować to drugie przykazanie, a pierwsze rozbić tak, żeby potem to ostatnie, 10, było rozbite na 2. I w związku z tym liczba się pozornie zgadza, ale mówimy o zupełnie innych sprawach. Sprawa zewnętrznych form kultu jest niezwykle ważna i konsekwencje przestępstwa tego przykazania są często dalekosiężne. Należałoby zatem odpowiedzieć sobie najpierw nie co jest niewłaściwe, ale co jest właściwą formą czci i kultu Boga. Oczywiście my w naszym środowisku tego słowa kult raczej nie używamy, ale tu dla potrzeb tego wykładu będę tego słowa używał. A więc jaka jest właściwa forma oddawania czci Bogu, żebyśmy na zasadzie kontrastów zobaczyli, co jest dobre, a co złe? Właściwą formą uwielbiania Boga jest modlitwa i o tym dobrze wiemy. Mamy tę świadomość. Tego uczył nas Jezus Chrystus. Pierwszy list Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz pierwszy i trzeci powiada: przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Oczywiście tam mówi też o władzy, ale tu chcę się w tym miejscu zatrzymać. Za wszystkich ludzi. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. A więc jest to bardzo ważna sprawa, uwielbianie w modlitwie Wszechmogącego Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Bardzo często zaciera się u nas to uwielbianie też Ducha Świętego. My, mówiąc o Duchu Świętym, mamy tendencję mówić o czymś, mówić o przeżyciu. A przecież to jest osoba, to nie jest coś, to nie jest przeżycie, to jest osoba. Duch Święty to jest osoba, to nie jest tylko przeżycie w Duchu Świętym. by tego nie zapominać. Ponieważ my w modlitwie potem zapominamy też modlić się i wywyższać i uwielbiać nie tylko Jezusa, ale zapominamy wywyższać, znaczy Jezusa wywyższamy, ale zapominamy wywyższać Ducha Świętego, zapominamy o Ojcu, a przecież to są trzy osoby bóstwa. Objawienie Jana powiada też nam, że w 5 rozdziale wiersz 8 i w 8 rozdziale wiersz 3 upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Zobaczcie, nawet w niebie to ma wielkie znaczenie. Oddawanie czci Bogu i tam była wielka czasza wypełniona modlitwami ludu. To nie jest coś niematerialnego. Oczywiście modlitwa, gdy ją wypowiadamy, wydaje się nam czymś niematerialnym. A zobaczcie, objawienie powiada, to była czasza wypełniona modlitwami świętych. Tam te wszystkie nasze prośby, te wszystkie nasze uwielbienia gdzieś zostały zgromadzone, a my myślimy, że one do sufitu tylko trafiają. Jakże jest rzeczą wspaniałą czytać Boże Słowo i dowiadywać się, że nie, że tak nie jest, że to nie sufit zatrzymuje nasze modlitwy, że one nie zostają gdzieś tu w tym pomieszczeniu, ale trafiają do nieba, trafiają do wieczności i są tam zgromadzone. Możemy sobie zadać pytanie, jak będzie ta czasza wypełniona? Po brzegi przelewający będzie ten kubek, czy będzie tam na dnie tylko trochę? To jest mobilizujące, żeby potem stanąć przed Bogiem i nie być zawstydzonym. Modlitwa to jest wspaniała rzecz, którą czynić mogą ludzie wierzący i mogą tym uwielbiać Boga. Drugą właściwą formą czczenia Boga jest zachowanie Jego przykazań. Tu muszę użyć tego słowa sakramentów. Znowu, my nie używamy tego słowa, ale my tak rozumiemy właśnie dwie rzeczy, chrzest i wieczerzę pańską. My tym zachowaniem tych Bożych poleceń oddajemy Jemu chwałę. My Go czcimy w ten sposób, gdy uczestniczymy w wieczerzy pańskiej, gdy wypełniamy ten nakaz po nawróceniu, dając świadectwo przed ludźmi. Przez chrzest to jest uwielbianie Boga, to jest oddawanie Bogu chwały, że myśmy uhonorowali Jego przykazanie i tym dajemy świadectwo, że liczymy się z Nim jako Bogiem, który pozostawił nam to przykazanie. Gdy uczestniczymy w wieczerzy pańskiej, my dajemy Jemu chwałę przez to, że tym przypominamy śmierć Syna Bożego, śmierć, która dała nam zbawienie. Tym uwielbiamy Boga za zbawienie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. I niedobrze jest, gdy mijają miesiące, tygodnie, a my mamy jakieś powody, by w wieczerzy pańskiej nie uczestniczyć. Słowo Boże nas zawsze do tego zachęca, aby na ten czas, gdy wiemy, przygotować się, a więc uporządkować, zweryfikować swoje życie. I nie sądzę i nie wierzę, że nie ma możliwości, aby swoje życie przed tym wydarzeniem zborowym, które nie spada na nas nagle z nieba, ale przecież wiemy, kiedy ono ma być, by uporządkować swój stan duchowy, by brać w tym udział. To nie jest tylko liturgia, to nie jest tylko zwyczaj, to jest głębokie duchowe przeżycie. Gdy uczestniczę w wieczerzy pańskiej, nie jest to dla mnie zwykły udział tylko w piciu kielicha i łamaniu chleba. Ale jest to takie przeżycie, którego nie umiem określić, bo ono gdzieś tam wewnątrz powoduje, że zaczyna się ogień we mnie palić. Że coś się zapala, co rozrywa. I czuję to tak, jak mówił Jeremiasz o sobie. Jest to ogień, który płonie w moich kościach. Ogień, który wewnątrz we mnie płonie. I nie umiem wam tego przekazać. Ale mogę tylko powiedzieć, to nie jest zwykła ceremonia. To jest uwielbianie Boga. To jest oddawanie Jemu chwały. I dlatego w naszym środowisku my tej chwały zbyt często, może tego akurat tych dwóch aktów zbyt często nie obchodzimy, dlatego że chcemy zachować powagę tego, co czynimy. Chcemy, by właśnie to nie był tylko ceremoniał, ale by to było coś, co nas wewnątrz pali, co daje duchowe przeżycie, co jest duchowym, głębokim przeżyciem, co nie jest tylko zwykłym wykonaniem jakiegoś liturgicznego zwyczaju. Myślę, że wspaniałym też uwielbieniem Boga jest śpiew i muzyka. I to czynimy, oddawanie chwały Bogu. To gdy w świątyni stawali śpiewacy, gdy zagrano na trąbach, gdy rozległy się piszczałki, to wiemy, że wznosiło się wielki psalm Halal nazywany. A był to psalm 118, którym rozpoczynano każde świątynne nabożeństwo uwielbiające. I Nowy Testament w wielu miejscach zachęca nas, aby śpiew, modlitwa, muzyka były tymi instrumentami oddawania chwały. Psalmista powiada, będę czcił Boga na dziesięciostrunnym instrumencie. Nie jest to harfa, nie jest to lutnia ani gitara dwunastostrunna albo sześciostrunna, ani nie jest to cytra. To jest człowiek. Ale apostoł Paweł na przykład w liście do Kolosan powiada w 3 rozdziale, wierszu 16, przez psalmy, hymny, wdzięcznie grając Panu, uwielbiajcie. To nie jest tylko, żeby w sercu grać. Ja myślę, że Bóg myślał o prawdziwych instrumentach, o tym, by instrumentami dać chwałę, by Bogu dać uwielbienie nie tylko głosem naszym, śpiewem, ale tymi umiejętnościami, które nam dał. I gdy czytacie pierwsze rozdziały Biblii, to tam są wymienieni nawet ci, którzy byli twórcami instrumentów. Ojcem Jabal był przecież instrumentów, na których wdzięcznie grał Bogu. To naprawdę jest właściwym oddawać chwałę Bogu muzyką i śpiewem. Społeczność świętych. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, wiersz 42 powiada, że ludzie mieli wierzący z sobą społeczność. I ta społeczność była oddawaniem chwały Wszechmogącemu Bogu. To była wielka zachęta dla nich, by się spotykać, wielbić Boga. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. Oni tym właśnie oddawali, przez bycie we wspólnocie, oddawali chwałę Bogu. Jeśli ludzie mi mówią, że oni we wspólnocie być nie muszą i że oni w duchu ze mną są gdzieś tam w domu, to nie jest oddawanie chwały Bogu. To nie jest ta sama chwała. Na pewno oni tam w domu oddają chwałę Bogu. Ale to nie jest ten gatunek chwały, jaki możemy wspólnie tu, na tym miejscu oddać Bogu. To jest inny gatunek chwały. Gdy razem tu się spotkamy, na pewno nigdy byś nie odważył się może tak zaśpiewać w domu. Może mężczyźni przy goleniu się w łazience sobie podśpiewują, próbują, mam głos czy nie. Ale tu przychodzisz i nie musisz się zastanawiać, mam głos czy nie, czy ja fałszuję trochę czy nie. Stajemy razem i jesteś zachęcony i zachęcona, by Boga uwielbiać, by Jemu dać chwałę, by wywyższyć Jego imię. Tu ta społeczność jest zachętą, by to czynić. A samemu czasami, o dziś mi się nie chce, dziś nie będę w społeczności. Społeczność uwielbia Boga dlatego, że jeden patyk bardzo łatwo złamać, ale kiedy weźmiecie wiązkę 30 patyków, spróbujcie to złamać, nie uda się. No to trzeba jakiegoś urządzenia użyć, żeby to złamać. A więc gdy tworzymy społeczność, to moce ciemności, wrogowie Boga nie mogą pokonać społeczności, ale gdy będziesz sam, gdzieś na osobności, diabeł przyjdzie i cię tak złamie jak trawkę, zdmuchnie, ale gdy jesteś w społeczności, to on się musi trochę napracować. A poza tym już kiedyś wam powiedziałem, on tu nie ma nic do szukania. Tutaj jest Jezus, tu jest Duch Święty, on tu nie ma nic do roboty. Społeczność jest bezpiecznym azylem dla wierzącego człowieka. Lektura Biblii, rozmyślanie, studiowanie, czytanie. Ja chcę waszą uwagę zwrócić na to, że nie tylko czytanie Biblii, ale studiowanie jej jest bardzo ważne. Wielu ludzi przyzwyczaiło się przeczytać tylko fragment Biblii i czasami nawet zapomną, gdzie czytali, następnego dnia już nie wiedzą, gdzie czytali, znów ten sam fragment czytają, albo sobie zakładkę muszą włożyć, żeby nie zapomnieć, bo właśnie czytają. Ale gdyby studiowali, to by łatwiej im było zapamiętać poszczególne fragmenty, że już w tym miejscu byłem i że już tutaj rozpracowałem ten tekst. I śmiało możecie się podpierać komentarzami różnymi, ponieważ one wzbogacają to, czego wy poszukujecie, rozjaśniają. A poza tym, po co macie wyważać drzwi, skoro one już przez kogoś zostały otwarte? Bo ktoś już nad tym pracował, ktoś już opracował komentarz i jeśli z dobrych komentarzy korzystacie, jest to dużym błogosławieństwem. To jest też uwielbianie Boga. ofiarność będzie uwielbianiem Boga. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, 6, 7 wiersz, ale tylko jego fragment przeczytam. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. A więc jeśli ochotnego dawcę Bóg miłuje, to to jest wspaniałe uwielbianie Boga. I oczywiście dżentelmeni, jak to powiada się, nie mówią o pieniądzach, więc my jesteśmy dżentelmenami, nie będziemy o tym mówić, ale przecież wy jesteście również dżentelmenami, więc ja wam nie muszę przypominać, wy to będziecie robić po prostu. Chciałbym, byście rozumieli. Po prostu chcę tylko waszą uwagę zwrócić. To jest również uwielbianie Boga. Ja wiem, że wiele w tym zrobiono złych rzeczy, wielu ludzi zrażono, gdy z ambon ciągle padały tylko słowa żebracze. W związku z tym mamy pewien taki syndrom, uraz. Nie chcę, byście w takim urazie żyli. Chcę, żebyście się uczyli chwały w tym również dla Boga, uwielbiania Boga. I wtedy zobaczycie, doświadczycie, jak wspaniale Bóg błogosławi. Myślę, że to też jest bardzo istotne, by nauczyć się ofiarności. Głoszenie Ewangelii to jest również uwielbianie Boga. Gdy Piotr zwiastował Ewangelię w Dziejach Apostolskich, powiedział: upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta jest bowiem dla wszystkich dzieci waszych oraz dla tych, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. To była jego wielka satysfakcja, gdy mógł zwiastować Ewangelię. Ale myślę, że też byli szczęśliwi ludzie, których ta Ewangelia zmieniła i poruszyła, których życie zmieniła. I myślę, że Bóg był w tym uwielbiony. Bóg był rozradowany. Używając takich ludzkich porównań, bo do Boga nie można ich oczywiście używać, Bóg był szczęśliwym. I był tak szczęśliwym, że jednego razu z tego szczęścia tupnął nogą, a miejsce, gdzie oni byli, zatrzęsło się. Bóg był w tym uwielbiony, co oni czynili. To są te właściwe formy oddawania chwały Bogu. A jak zatem jest łamane to drugie przykazanie? Pierwszym, co jest grzechem i łamaniem drugiego przykazania, jest cześć wizerunków, która niestety jest dość mocno rozpowszechniona. Jest to bałwochwalstwo w swojej najbardziej typowej postaci. To religie pogańskie miały różne obrazy, rzeźby, wyobrażenia, którym oddawały cześć boską. Kiedy chrześcijaństwo wchodziło w pogaństwo, to nie zadawało sobie wielkiego trudu, aby to wszystko niwelować i anulować, ale wręcz przeciwnie. Pogaństwo zamieniało tylko te kulty bożków różnych na uświęcony kult chrześcijański. I to, co było czczone przez Indian, przez Egipcjan, to wszystko znalazło swoje odbicie potem w kulcie chrześcijańskim. Dlaczego to jest przestępstwem? Otóż ludy wschodu szczególnie uważały, że obraz jest identyczny z przedmiotem, z osobą. Kiedy robiono posąg faraona, czy mumię faraona, to uważano, że dalej on jest żywy, że w tym posągu on istnieje. I bano się koło tego posągu nawet przechodzić, bo posąg widzi. Utożsamiano posąg z osobą, dawano temu życie. Stąd posąg i obraz symbolizował, przedstawiał danego Boga i utożsamiał się z tym bóstwem. Był jakby sobowtórem tego bóstwa. W związku z tym stawał się Bogiem i odbierał boską cześć. I dlatego Bóg zakazał oddawania czci posągom i obrazom. Już od Abrahama, a jeszcze bardziej od Mojżesza, kult Boga Izraela, Boga Jahwe, był kultem bezobrazowym. Nie wolno było żadnego wyobrażenia stwarzać. I zobaczcie, gdy Mojżesz znalazł się na górze i gdy Bóg z nim rozmawiał, gdy on miał właśnie w tym czasie, w czasie postu, społeczności z Bogiem, odebrać przykazania, ludziom wydawało się, że im jest potrzebny jakiś bożek. I co wymyślili? Ponieważ widzieli bóstwa w Egipcie, ponieważ widzieli byki, którym oddawano cześć, ulali sobie też ze złota bożka. Jeszcze jak uświęcili to całe ulanie bożka, powiedzieli, że tak wrzucili do ognia to wszystko złoto, co zebrali. No i się taki ulał bożek sam. A więc jakieś nowoczesne już na tamte czasy prawo ewolucji skondensowane i błyskawicznie zadziałało. Ale Bóg tego nie tolerował. To godziło w godność Boga, w Jego suwerenność. Podważało Jego akt stworzenia. To oznaczało, że Bóg nie jest wszechmogący. Dlatego Bóg zareagował. I Bóg w przykazaniu swoim powiedział: nie wolno. Ludziom jest bardzo trudno wierzyć w coś abstrakcyjnego i zawsze chcą sobie pomóc czymś, ponieważ my jesteśmy na ogół wszyscy wzrokowcami i wszelkie bodźce docierają do nas przez wzrok. Łatwiej nam sobie coś wyobrazić, gdy to widzimy. Trudniej nam myśleć o czymś, co jest abstrakcyjne. Bóg, nawet mówiąc, że rozmawiał Mojżesz twarzą w twarz z Bogiem, bezpośrednio nie pokazywał się, aby ludzie nie stwarzali właśnie jego podobizny. Gdy Mojżesz chciałby, Bóg mu się objawił, Bóg go wcisnął w skałę. Jest napisane, że Boża chwała tą skałę zablokowała i wtedy on tylko odczuł, że przeszła Boża chwała, Boży ogień, a to było tak potężne, że Mojżesz myślał, iż już umarł. Wszelkie próby oddawania podobieństwa Boga w formie jakiejś wymiernej, geometrycznej, graficznej są tylko zuchwalstwem ze strony człowieka. Izajasz to bardzo dobrze przedstawił i powiedział, jak brzmi i jak to wygląda. I powiedział, że jest to wielkim bluźnierstwem oddawanie czci posągom, rzeźbom i obrazom. Bóg nie życzył sobie nigdy, by porównywano go z jakimś kawałkiem kloca, który wyrzeźbiono i nazwano Bogiem. Ta sama myśl jest powtórzona w 44 rozdziale Księgi Izajasza od 9 wiersza aż do 20. Zobaczcie, już Stary Testament tak mocno to przedstawił. To są mocne słowa, a ludzie zlekceważyli to Boże przykazanie. Kult przedmiotów martwych jest źródłem zabobonu. I ten fakt leżał u podstaw moralnej degradacji starożytnego człowieka. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 1 rozdziale, wiersz 21, właśnie o tym mówi. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupimi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc. Taki jest stan człowieka w momencie, gdy łamie drugie przykazanie. I gdy będziecie czytać ten pierwszy rozdział Listu do Rzymian, zobaczycie, do jakich grzechów człowiek doszedł. Dlatego właśnie, że zamienił chwałę dla Boga Wszechmogącego na chwałę człowiekowi, chwałę obrazowi, posągowi. I dlatego człowiek nie czuje respektu przed Bogiem, bo uważa, obraz odwróci, obraz już nie widzi, on może grzeszyć spokojnie. Jak obraz z powrotem odwróci, obraz widzi. To jest śmieszne. To jest naiwne. Ludziom wydawałoby się, że to powinni być ludzie rozsądni, prawda? A jednak w tym się tkwi. Brakuje jakiegoś w tym rozsądku. Nawet logiki w tym brakuje. Apostoł Paweł też mówi o tym, że to jest zabronione. I że ten kult wizerunków i hołd składany obrazom ma podłoże demoniczne. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, wiersz 4 i 6, rozdział 10, wiersz 19 i 20. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwaną, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. starożytności istniały następujące kulty, które chciałbym wam przypomnieć, a które są wymienione przecież w Słowie Bożym. Istniał kult cesarza. Mówiono boski cesarz. Nazywano go Synem Bożym. Trzeci rozdział Księgi Daniela. Szósty rozdział Księgi Daniela. Siódmy, dwunasty wiersz. Dzieje apostolskie, dwunasty rozdział. Zobaczcie, gdy Herod zaczął przemawiać, właśnie w dwunastym rozdziale to mamy. I ludzie powiedzieli, Boża mądrość. Szybko ta mądrość się skończyła. Ponieważ oddali cześć jak Bogu. Bóg zareagował. I ubóstwianie władcy w czasach starożytnych było powszechnym zjawiskiem. To Dariusz żądał chwały dla siebie, to Nebukadnezar żądał chwały dla siebie. Czyniąc w Księdze Daniela, o tym mamy wzmiankę, wielki posąg i żądał chwały dla siebie. Utożsamiano króla z bóstwem i królowie egipscy to przecież byli bogowie. Bóg Amon, Bóg Ra, Tutenchamon to byli bogowie. Im oddawano boską cześć, wierzono, że oni mają moc i gdy potrzebowali ludzie uzdrowienia, przychodzili do nich. Ale dzisiaj wielu też takich bogów się pojawiło. Był kult zwierząt, był kult Apisa jako cielca, były ptaki jak ibis, sokół, były święte zwierzęta. Kot, baran, lew, skarabeusz, kobra to były święte zwierzęta. Dziś mamy, i zobaczcie, jakie skutki są tego, ponieważ mamy fałszywy kult, na przykład w Indiach. Ludzie głodowali. Dziś już Indie opanowały prawdopodobnie tę sytuację, ale tam jeszcze wielu ludzi umiera. Żywe mięso chodzi po ulicach, święte krowy, którą się boską cześć oddaje. Nie wolno zabić, a ludzie umierają z głodu. Bo fałszywy kult jest kultem demonicznym, a demonom zależy na tym, aby niszczyć ludzkie życie. I dlatego taki kult jest przeciw życiu ludzkiemu, bo on godzi w godność człowieka i godzi w jego egzystencję. Ale jakie mamy współczesne bałwochwalstwa liturgiczne? Otóż w Dziejach Apostolskich mamy na przykład, gdy oddawano cześć Dianie Efeskiej. Pamiętacie, jakie stały się rozruchy w Dziejach Apostolskich? Gdy na rynku zgromadzili się ludzie przeciwko Pawłowi, zaczęli krzyczeć, że jest wielka jest Diana Efeska. I tam przez 2 godziny ryczeli tak. Tak był wielki kult, ponieważ gdy dotarło Boże Słowo do tego miasta, ci, którzy wyrabiali te posążki, stracili robotę, stracili zysk. A przecież to jest intratny, wielki zysk. To się dzieje dziś. To są wielkie pieniądze. Dlatego tego nikt nie zlikwiduje. Ponieważ to jest monopol, który trzyma ludzi w ryzach, który trzyma ludzi w strachu. Jak nie złożysz takiemu a takiemu bóstwu ofiary, jesteś przeklęty. A poza tym ma to jeszcze drugą stronę, ten medal. Przecież to jest łatwiejsze. Po co ja mam pracować, modlić się, uwielbiać Boga? Zapłacę, kupię i inny za mnie to zrobi. Nie chciałbym tu nikogo obrażać, jeśli taki oczywiście by był tutaj i nie chciałbym, by myślał, że jestem bardzo antykatolicki, ale w tym miejscu muszę taki być, ponieważ współczesne bałwochwalstwo liturgiczne opiera się na kulcie świętych, stawiennictwo świętych, patroni, kult Marii. Chcę waszą uwagę zwrócić, jest kultem demonicznym. Bo Słowo Boże zakazuje wzywania zmarłych. Jest to obrzydliwością dla Boga. Maria zmarła. Jeśli jej wzywamy, wzywamy zmarłego. To jest kult, którego Bóg zabrania. Kult aniołów. Że aniołowie, za ich pośrednictwem możemy coś uzyskać i są modlitwy do nich. List do Kolosan, 2 rozdział, wiersz 18 wyraźnie nam mówi, że tego czynić nie możemy. Nie tylko list do Kolosan, objawienie, ale zechciejmy sięgnąć do 18 wiersza. Niech nikt was nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom i opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Kult apostołów i świętych. Kiedy apostołowi chciano Pawłowi oddać taką boską cześć, on gwałtownie zareagował. Pamiętacie w listrze, co się stało? Chcieli im byka na ofiarę złożyć, bo uznali, że przyszedł Paweł z Barnabą, że przyszedł Zeus i Hermes. I wtedy Paweł wpadł między nich i powiedział: ludzie, nie róbcie tego. A gdy przyszedł Piotr do Korneliusza, ten padł przed nim, a ten go podniósł, powiedział: powstań, ja jestem takim samym człowiekiem jak ty. Oni sami gwałtownie reagowali na to, by im żadnej takiej czci nie oddawać. A dziś kult świętych jest kultem, który łamie drugie przykazanie. Niestety takim współczesnym kultem łamiącym drugie przykazanie jest kult papieża, mówiący o jego nieomylności, o jego świętości, nazywający go Ojcze, a Słowo Boże powiada: nie nazywajcie nikogo Ojcem. To jest łamanie drugiego przykazania. Zwłaszcza, że on nosi tiarę, na której jest napisane Vicarius Filii Dei, zastępca Syna Bożego. Nikt nie jest zastępcą Syna Bożego, nikt go nie musi zastępować, bo Syn Boży żyje, zmartwychwstał, jest naszym Panem. To jest bałwochwalczy kult. Oddawanie czci zwierzętom, oddawanie czci przedmiotom. Dziś oddaje się przedmiotom boską cześć. Są to relikwie, obrazy, posągi, monstrancje, krucyfiks, tak zwane ryngrafy. To są takie wypukłe blaszki w kształcie serca, nogi, ręki, które się w jakiejś intencji złote kupuje, wiesza się na ołtarzu, by została wysłuchana modlitwa. To jest cały bogaty kult bałwochwalczy. Krucyfiks, a więc krzyż z figurą Jezusa ukrzyżowanego, może być właśnie kultem. I mimo to, że kojarzy nam się z czymś bardzo drogocennym, ze śmiercią Jezusa Chrystusa na Golgocie, to ten złoty krzyż, gdy on będzie kapał od złota i będzie wyłożony rubinami i będą nam kazali go całować, stanie się przedmiotem kultu, bo przecież to jest tylko kawałek złota, który nie ma żadnego znaczenia. I nie ma on znaczenia nawet, gdy go by poświęcono nie wiadomo jaką wodą, bo ta woda tylko jest z kranu wodą albo z rzeki. Nie ma wody świętej. Wszystkie wody są święte, które Bóg stworzył. Wszystkie rzeki są święte. Czym je można uświęcić? Nie ma świętych olejów. Nawet gdy my używamy do pomazania oleju, to nie jest to żaden święty olej, nad którym żeśmy się najpierw modlili i wkładali ręce. Po prostu Bóg kazał użyć oleju, to możemy go użyć, ale to nie jest żaden święty olej. On nie ma jakiegoś niezwykłego działania. Biblia może stać się przedmiotem kultu, gdy zamiast być czytaną, leży na ołtarzu i jest całowana tylko. I jest noszona tylko jako relikwia, a ludzie jej nie czytają. To jest bałwochwalczy kult dla tej Biblii. To są właśnie współczesne kulty. Hostia, której oddaje się cześć tak jak Chrystusowi, to jest kult, bo tam nie ma w tym Chrystusa. I nie jest to niczym uświęcone. Monstrancja, przed którą ludzie padają, to przecież tylko wytwór zdobniczy, rzemieślnika. Oczywiście, wracając do Biblii, my musimy z powagą się do niej odnosić. Nie możemy sobie jej traktować jak zwykłe książki, tam rzucać czy na niej usiąść, bo jest to lekceważenie Słowa Bożego. Oczywiście istnieje pewna powaga. Oczywiście istnieje też z naszej strony, musi istnieć pewna powaga dla tych ludzi, którzy to czynią i nie możemy tak w sposób jakiś arogancki powiedzieć komuś: słuchaj, ty to czcisz i teraz ty jesteś takim i siakim bałwochwalcą, ale musimy uświadomić ludziom, że łamią drugie przykazanie, że jest to niebiblijne i musimy znaleźć sposób, aby im to wyjaśnić. Gdy Jan miał objawienie, to czytamy w tej księdze objawienia, upadł do stóp anioła i oddał mu pokłon i w tej chwili usłyszał: nie czyń tego, jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. 22 rozdział, 9 wiersz objawienia. Bogu się należy chwała i Bogu się należy pokłon. Myślę, że współczesnym łamaniem drugiego przykazania jest fanatyzm religijny, nietolerancja, brak zrozumienia dla ludzi innych przekonań, innych poglądów. Bulwersującym jest przecież to, gdy się słyszy hasło Polak to katolik, a nie katolik, nie Polak. To przecież jest brak tylko tolerancji, brak zrozumienia Słowa Bożego. To jest w ogóle łamanie przykazania miłości Bożej. Mówi się o miłości Bożej, a w imię miłości gotowi są ludzie, jedni drugich może ukrzyżować. Współczesnym łamaniem drugiego przykazania jest komercjalizm religijny, czyli traktowanie religii jako środka do osiągnięcia pomyślności życiowej w sensie materialnym. Handel religijny, odpusty, posługi religijne, nabywanie godności, przywilejów kościelnych, wszystko to za pieniądze. To jest współczesne bałwochwalstwo. Do takich też wykroczeń drugiego przykazania należy zabobon, fetyszyzm, amulety, talizmany, wieszanie sobie jakiejś maskotki i wierzenie, że ona pomaga. Wiecie, ludzie idą na jakiś konkurs, stawiają sobie maskotkę, bo im pomaga. Ludzie wierzący bardzo łatwo się dają w to wciągać. To im pomaga, myślą, że to im pomaga. I trzeba zdawać sobie sprawę, że talizmany, amulety, maskotki, to jest tak zwany fetyszyzm, bo to jest wiara w magiczną moc ich działającą, pukanie w niemalowane drewno. Wielu ludzi wierzących to robi niestety, a to jest wzywanie diabła do pomocy, bo my tylko pukamy, a Niemcy dodają jeszcze Teufel, Teufel. Chodź tu, diable, chodź. Kto pomaga? Znachorstwo, wróżbiarstwo, spirytyzm, czarnoksięstwo. To jest wszystko to, co dziś funkcjonuje, a co jest wykroczeniem przeciwko drugiemu przykazaniu. Jakże łatwo zacierają się granice. O, ludzie mówią, to zabawa. A ja zawsze mówię, wsadź palce do prądu, zobaczysz, co to jest za zabawa. Tego przecież nie widać, ale to działa. Gdy ludzie do tych rzeczy sięgają, tego nie widać, ale to działa. Ilu ludzi wierzących było u znachorów? I sobie nie zdają sprawy z tego, pod jaką moc i wpływ poddają się. To jest wykroczenie przeciwko drugiemu przykazaniu. Magia i czarnoksięstwo. Macie teraz książkę do nabycia. Magia czy cuda? Tam człowiek połowę swego życia spędził czyniąc to i potem nawrócił się. Poczytajcie, zobaczycie, co to jest za moc w tym wszystkim. Co za tym się kryje? To nie jest zręczność tylko. To nie są manualne zdolności. To jest działający diabeł. Jaki jest stosunek jeszcze Nowego Testamentu do bałwochwalstwa? Jezus rozprawia się z tym problemem zdecydowanie. Jezus powiedział do szatana w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Apostoł Paweł z tym się rozprawia. Cytuję tylko Rzymian, 2 rozdział, wiersz 22. List do Koryntian, 8 rozdział, 4, 6 wiersz. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 15 i 16. Filipian 3, 19. Boże Słowo powiada, że bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. W związku z tym drugie przykazanie wymaga zachowania ostrożności. Ale w związku z tym drugim przykazaniem powstaje pytanie, którego nie możemy pominąć. Czy chrześcijanin może akceptować sztukę wyobrażaną w malarstwie i rzeźbie? Niektórzy są przeciwni na przykład wszelkim ilustracjom pokazującym Chrystusa, apostołów. I chcę wam powiedzieć, że to stanowisko akurat nie jest właściwe. Bo otóż Jezus żył na ziemi, wyglądał jak człowiek, a więc można jakąś ilustrację zrobić wyobrażającą Chrystusa przypuszczalnie, że tak mógł wyglądać. Oczywiście ja nie zachęcam do tego, by robić, ale samo wykonanie takiego wizerunku jeszcze nie jest bałwochwalstwem. Malarstwo, rzeźba, to, o czym mówimy, artystyczne wykonanie obrazów. Wielu wierzących nie chciało, mimo że mieli zdolności artystyczne, malować obrazów, rzeźbić, bo uważali, że jest to bałwochwastwo. Bałwochwastwem staje się to wtedy, gdy temu oddajemy cześć boską, gdy wieszamy obraz i zaczynamy się do niego modlić. Ale jeśli tam jakieś bohomazy ktoś namaluje i się zacznie do tego modlić, to ja nie wiem w ogóle, co to ma za sens, ale na pewno nikt logiczny, rozsądny człowiek tego nie zrobi, prawda? A więc samo artystyczne dzieło nie jest jeszcze bałwochwalstwem. Bóg dał nam talenty i możemy je wykorzystywać. To jest tak samo jak granie. Można grać różną muzykę, ale swój talent wykorzystać. A to, co my z tej muzyki zrobimy, to już od nas będzie zależało. Jest pewna tolerancja. Ale równocześnie ludzie czasami myśleli, że jak obrazu nie można oglądać, to i telewizji nie można oglądać. No to telewizor przed świętymi pańskimi w szafę zamykano. Święci pańscy wychodzą, szafa się otwiera. To jest obłuda. Jak już chcesz nie oglądać żadnych obrazów, to go wyrzuć. A jak już go masz, to go w szafę nie chowaj, bo ci wybuchnie kiedyś. Więc lepiej go mieć na zewnątrz, niech się przewietrzy. To ty panujesz nad tym. My nie należymy do fanatyków. Ja bym chciał to bardzo mocno podkreślić, że nie chodzi o fanatyzm. Chodzi o rozsądek, o logikę. O to, by nie oddawać boskiej czci namalowanemu obrazowi przez człowieka. Jest to jakieś dzieło artystyczne, jakaś myśl tego człowieka, który malował, ale to nie oznacza, że ja temu oddaję boską cześć. Bóg występuje przeciwko obrazom, rzeźbom, które chcą oddawać Jemu boską cześć. I co do których my obawiamy się. Wtedy, gdy my się boimy, że to, gdy zniszczymy, nam zaszkodzi, jest oczywiście bałwochwalstwem. Wtedy się boimy. Wiecie, krążą takie żelazne listy, które czasami może i wyście już otrzymywali. Groziły wam, że jak dalej nie poślecie, to was spotka jakaś choroba, to was jakieś nieszczęście spotka. Wywalcie to do śmieci i się wcale tym nie przejmujcie, ponieważ Słowo Boże powiada, mocniejszy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. I co tam ten list żelazny? Niech on sobie obręcz założy, ten, co go napisał, i kamień młyński przywiąże, jest napisane, jeśli chce gorszyć ludzi wierzących. My nie musimy takiej czci oddawać, ale równocześnie nie musimy być fanatykami. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ została wydana przed laty Biblia dla dzieci. Zostały wydane Ewangelie w takich ilustracjach komiksowych. I ludzie się często buntowali, że tego nie wolno robić. To nie jest prawda. Apostołowie byli ludźmi z krwi i kości, takimi jak my. Można te historie biblijne w ten sposób wyobrazić na rysunku. Poza tym dziecko nie umie myśleć abstrakcyjnie jak my. My dorośli wielu rzeczy nie możemy zrozumieć. Trzeba komuś namalować, żeby pokapował, o co chodzi. A my żądamy, żeby dzieci zrozumiały. My musimy do dziecka dotrzeć w jakiś sposób. Dlatego my w tym nie oddajemy boskiej czci. Stajemy w obronie Boga, mówiąc, że nie wolno tworzyć wizerunków Boga, w których to oddajemy cześć. Tak, wizerunku Boga nie wolno czynić, ponieważ nikt go nie widział, nikt nie wie, jak wygląda, i to jest niemożliwe, by przedstawić Boga. Nawet gdy się pokazuje to oko tylko w trójkącie, to nie jest żaden wizerunek Boga i to jest też nieprawidłowe i niewłaściwe. Natomiast gdy ktoś mi powie, że tak sobie wyobraża, że Jezus mógł wyglądać, to ja mówię, że to jest wszystko możliwe. Ponieważ gdyby w tamtych czasach istniał aparat fotograficzny, mielibyśmy do dziś fotografię Jezusa Chrystusa, prawda? No tak, ale niektórzy wierzący nawet się nie pozwalają fotografować z tego powodu. Drugie przykazanie nie zabrania tworzenia dzieł sztuki, przedstawiających różne przedmioty z otaczającej nas rzeczywistości. Nie stoi też drugie przykazanie na przeszkodzie w rozwoju rzeźby, grafiki, malarstwa, fotografii. Nie zabrania posługiwania się pewnymi ilustracjami wyobrażającymi apostołów Jezusa Chrystusa, proroków, byleby te ilustracje, uważam, były na pewnym poziomie artystycznym i by nie były traktowane jako przedmiot kultu. My nie jesteśmy fanatykami zabraniającymi rozwoju talentom, ale chcemy, by one były we właściwym kierunku wykorzystane i by nie służyły złemu traktowaniu Boga. I by potem tego nie traktować jako święte, jak wielu ludzi, mając jakąś świętą figurkę, boi się ją wyrzucić na śmietnik, bo kara ich jakaś za to spotka. To jest tylko kawałek gipsu albo kawałek drewna. Spokojnie można to wyrzucić. To musi działać w naszym duchowym życiu w sposób właściwy. Dlatego z wielką odpowiedzialnością i czcią podchodźmy do drugiego przykazania, które uczy nas właściwego oddawania czci Bogu. Modlitwa, pieśń, chwała dla Boga, społeczność. To jest ten właściwy kult w naszym zrozumieniu dla wszechmogącego Boga.